Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Zakończyły się watykańskie rekolekcje.
Kwestia odpustów nie powinna już być problemem ekumenicznym, uważa kardynał Kasper.
W Pradze spotykają się Europejskie Komisje Justitia et Pax.
7 marca witają Państwa Krzysztof Bronk
i Barbara Marczewska.
Za wygłoszenie rekolekcji głęboko przepojonych Pismem Świętym papież podziękował na ich zakończenie kardynałowi Francisowi Arinze. Benedykt XVI zwrócił uwagę, że rekolekcjonista potrafił odczytywać Słowo Boże w kontekście żywego Kościoła, od ojców aż po katechizm Kościoła katolickiego i jego liturgii. Właśnie w ten sposób Pismo Święte staje się w pełni aktualne.
Na początku rekolekcji ksiądz kardynał przypomniał fascynującą zawsze historię pierwszych uczniów, którzy idąc za Jezusem jeszcze trochę niepewni i nieśmiali pytają: Nauczycielu, gdzie mieszkasz? Odpowiedzią są słowa: chodźcie, a zobaczycie. Aby zobaczyć, musimy przyjść i iść za Jezusem. On idzie zawsze przed nami i tylko zdążając za Nim, możemy Go zobaczyć. Ksiądz kardynał wskazał nam, gdzie mieszka Jezus, gdzie jest Jego mieszkanie. Jest Nim Jego Kościół, Jego Słowo, Najświętsza Eucharystia.
Kwestia odpustów ogłaszanych przez papieży na lata jubileuszowe wciąż jeszcze budzi nieporozumienia związane z ekumenizmem. Właśnie jednak trwający rok świętego Pawła, do którego również zostały przywiązane odpusty, jest okazją, by tę praktykę wyjaśnić. Pisze o tym kardynał Walter Kasper w watykańskim dzienniku L'Osservatore Romano. Jego artykuł nosi znamienny tytuł Rok Pawłowy, a sprawa odpustów – pomoc dla jedności chrześcijan.
Przewodniczący papieskiej Rady do spraw popierania jedności chrześcijan przypomina, że przed blisko 500 laty protest Marcina Lutra przeciw nadużyciom związanym z odpustami zapoczątkował reformację. Jednak dzisiejsza praktyka w tym względzie nie ma nic wspólnego z ówczesnym kupowaniem odpustów. Wiąże się natomiast z istniejącą od pierwszych wieków chrześcijaństwa tradycją uczynków pokuty, pełnionych nie samotnie, ale z pomocą całej wspólnoty Kościoła. Już na Soborze Trydenckim w drugiej połowie XVI wieku usunięto zaistniałe nadużycia. Teologiczne pogłębienie nauki o odpustach dał przed 40 laty Paweł VI w Konstytucji Apostolskiej Indulgentiarum Doctrina. Ma ona również znaczenie ekumeniczne, ale niestety jest dziś mało znana. Odpust przypomina konieczność zbawienia, które może się dokonać tylko przez Jezusa Chrystusa, pisze kardynał Kasper na łamach L'Osservatore Romano.
W Awinionie trwają dwudniowe obchody 700-lecia rozpoczęcia pobytu papieży w tym mieście na południu dzisiejszej Francji. W 1309 roku zamieszkał tam Klemens V. Biskupi Rzymu przebywali w Awinionie prawie 70 lat, do czasu, gdy w 1377 roku Grzegorz XI zadecydował o powrocie. Swoim specjalnym wysłannikiem na obecne obchody Benedykt XVI mianował kardynała Paula Puparda, emerytowanego przewodniczącego Papieskiej Rady do Spraw Kultury. Zapytaliśmy go o ich znaczenie.
Powiedziałbym przede wszystkim, że oznaczają one ciągłość. Podkreśla to Ojciec Święty w liście, który mi przesłał, mianując mnie swym specjalnym wysłannikiem na obchody 700-lecia rozpoczęcia pobytu papieży w Awinionie. Mają one ukazać, że od Piotra, pierwszego chrystusowego namiestnika na ziemi, poprzez Awinion aż do Benedykta XVI, papiestwo potwierdza swą ciągłość trwającą już 2000 lat. Jak wyjaśnić historycznie pobyt biskupów Rzymu w Awinionie? Z punktu widzenia historycznego stanowił on konieczność. Papież, kardynałowie i wszyscy inni odczuwali, że aby zagwarantować sprawowanie posługi Piotrowej, trzeba było chwilowo opuścić Rzym, zachowując jednak zawsze myśl o powrocie.
Dziennik Radia Watykańskiego. Kościół katolicki w Sudanie bez entuzjazmu przyjął wydanie przez Międzynarodowy Trybunał Karny nakazu aresztowania prezydenta tego kraju, Omara Hassana Ahmeda el-Bashira. Oskarża się go o zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości w Darfurze. Oblicza się, że z rąk prorządowych milicji zginęło tam od 2003 roku około 300 tysięcy ludzi. Decyzję Trybunału w Hadze z satysfakcją powitał anglikański arcybiskup z RPA Desmond Tutu, dla którego jest to znak, że sprawiedliwość dosięga także rządzących.
Jednak zdaniem kierującego sudańskim episkopatem, biskupa Rudolfa Denga, aresztowanie Bashira nie przyniesie pokoju udręczonemu krajowi. To, czego potrzebujemy, to raczej większej szczerości w relacjach między władzami a przywódcami rebelii oraz poważniejsze traktowanie ze strony wspólnoty międzynarodowej, stwierdził biskup Deng.
Rosja i Chiny powinny się wstrzymać od głosu w sprawie nakazu aresztowania prezydenta Sudanu, ponieważ to właśnie te dwa kraje są jego głównymi dostawcami broni, a tym samym w dużej mierze ponoszą odpowiedzialność za jego zbrodnie, powiedział dyrektor programowy CETA, ekumenicznej organizacji zrzeszającej niekatolickie kościoły w Afryce. Artur Schur zareagował w ten sposób na stanowisko Rosji i Chin, które na forum ONZ-owskiej Rady Bezpieczeństwa domagały się wycofania przez Międzynarodowy Trybunał Karny listów gończych za Omarem el-Bashirem.
Kilka tysięcy osób uczestniczyło w nocnym czuwaniu w sanktuarium świętego Antoniego w Kifangondo w Angolii. Modlono się szczególnie za problemy i trudności angolskich rodzin. Za tydzień odbędzie się tam specjalne czuwanie w intencji pielgrzymki Benedykta XVI.
Pielgrzymi siedzieli głównie na przyniesionych ze sobą matach, które po północy służyły zmęczonym trudami pielgrzymowania i okropnym upałem dzieciom jako miejsce do spania. Wśród modlących się dominowały kobiety ubrane w tradycyjne, barwne, afrykańskie stroje. Wiele z nich miało na sobie suknie z wizerunkiem świętego Antoniego, czy nawet już koszulki z podobizną Benedykta XVI. Zostały one bowiem przygotowane na papieską pielgrzymkę i można je było kupić na straganach, podobnie jak breloczki czy bransoletki z logiem papieskiej podróży. Czuwanie odbyło się na placu przed sanktuarium w kościele księża spowiadali wiernych. Przygotowania do papieskiej podróży splatają się bowiem z okresem Wielkiego Postu. Rytm czuwania wyznaczał różaniec, eucharystia i litania do świętego Antoniego, który nie jest tu nazywany padewskim, tylko po prostu świętym Antonim z Kifangondo. I takie też wezwanie brzmi w litanii. Sanktuarium opiekują się misjonarze ze Zgromadzenia Księży Werbistów. W następny piątek odbędzie się tu specjalne czuwanie w intencji pielgrzymki Benedykta XVI. Jak się przypuszcza, przybyć może na nie nawet kilkanaście tysięcy pielgrzymów. Z Kifangondo w Angolii, Beata Zajączkowska, Radio Watykańskie.
Handel żywym towarem jest głównym tematem dorocznego spotkania przewodniczących europejskich Komisji Justitia et Pax. Przedstawiciele 31 krajów omawiają m.in. kampanię na rzecz walki ze współczesnym niewolnictwem, która jest realizowana na Ukrainie. Komisje Justitia et Pax działają przy konferencjach episkopatów Starego Kontynentu. W Polsce jej odpowiednikiem jest Rada do Spraw Społecznych.
Tym razem ze względu na czeską prezydencję w Unii Europejskiej gospodarzem spotkania jest Praga. Wczoraj wieczorem odbyła się tam dyskusja panelowa na temat 20 lat po upadku muru i 5 lat po wstąpieniu do Unii Europejskiej Solidarność w dzisiejszych Czechach. Od ubiegłego roku kontynentalną Justitia et Pax kieruje episkopat francuski. Hasłem jego 4-letniej prezydencji jest budowanie nowych solidarności w Europie. Jak podkreślili uczestnicy spotkania, temat ten okazuje się niezwykle aktualny dzisiaj, kiedy kryzys ekonomiczny uderza we wszystkie kraje kontynentu. W programie obrad, które potrwają do jutra, przewidziano m.in. spotkanie ze społecznością czeskich cyganów.
Z tygodniową wizytą udaje się do Ziemi Świętej międzynarodowa delegacja ekumeniczna. Tak zwana inicjatywa Żywe Listy, podjęta przez Światową Radę Kościołów, obejmuje spotkania z przedstawicielami chrześcijańskich, żydowskich i muzułmańskich instytucji religijnych i społecznych. Delegacja zapozna się m.in. ze specjalnym ekumenicznym programem na rzecz pokojowego współistnienia Palestyńczyków i Izraelczyków oraz zakończenia izraelskiej okupacji terytoriów palestyńskich. W skład ekumenicznej ekipy realizującej inicjatywę Żywe Listy wchodzi przedstawicielka australijskiej Caritas.
Biskupi Paragwaju wezwali rząd prezydenta Fernando Lugo do dania jasnej odpowiedzi na oczekiwania wyborców, zwłaszcza w tym, co dotyczy walki z ubóstwem, brakiem wykształcenia i korupcją. Zebrany na sesji plenarnej episkopat zwrócił uwagę, że zadanie wyprowadzenia kraju z kryzysu wymaga spójnego planu politycznego i współpracy wielu sił społecznych. W przeciwnym razie zbiorowe nadzieje mogą przerodzić się w anarchię o poważnych konsekwencjach dla całego kraju, ostrzegają biskupi.
W komunikacie wydanym na zakończenie obrad zaznaczono, że Kościół współodczuwa skutki kryzysu ogarniającego kraj. Stąd potrzeba większego wysiłku duszpasterskiego i charytatywnego, a w sferze osobistej codziennej walki z egoizmem przez przemianę serca w duchu wiary i miłości. Paragwajscy biskupi wskazują, że owocem nawrócenia powinna być troska o dobro wspólne ojczyzny, w tym o demokrację oraz godność osoby.
Ponad 1000 przewodników turystycznych reprezentujących prawie 200 kół uczestniczy na Jasnej Górze w jubileuszowym spotkaniu. 25. ogólnopolska pielgrzymka odbywa się pod hasłem Przewodnik opiekunem życia. Uczestnicy trzydniowego zjazdu zastanawiają się, jak poprzez służbę osobom, którym przewodzą, troszczyć się o rozwój ich życia duchowego.
Zdaniem jednego z przewodników postawa prowadzącego wycieczki czy ukazującego kulturę materialną jest niezwykle ważna.
Przewodnik jako człowiek wierzący ukazuje także piękno natury w odniesieniu zawsze do Stwórcy. Czyni to nawet nie jakimiś górnolotnymi słowami, ale poprzez swoją postawę, przyklęknięcie, odmówienie krótkiej modlitwy i takie świadectwo przewodnika często zapada w pamięć młodego człowieka, który pamięta to do końca życia.
Tradycyjnie spotkanie środowiska przewodnickiego jest okazją nie tylko do wspólnej modlitwy, ale także sposobnością do pogłębiania wiedzy o miejscach kultu religijnego w Polsce. Ponieważ organizatorami pielgrzymki w tym roku są przewodnicy śląscy, ukazywany jest fenomen sanktuarium piekarskiego. Jutro mszę świętą dla przewodników, którzy przybyli w swych kolorowych strojach, celebrować ma arcybiskup Damian Zimoń, metropolita górnośląski. Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyras, Radio Jasna Góra.
Dwie minuty dla Kaju, mówi Rafał Łączny.
W warszawskim oknie życia, którym opiekują się siostry franciszkanki rodziny Maryi, pozostawiono wczoraj wieczorem już trzecie dziecko. To kilkudniowy chłopiec, jest zdrowy i zadbany. O nowym dziecku w oknie życia poinformował arcybiskup Kazimierz Nycz, który przewodniczył dziś w kościele pod wezwaniem nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny na Nowym Mieście mszy świętej w intencji warszawskich rodzin zastępczych.
Zaledwie 3 miesiące, od 8 grudnia, jest otwarte to okno, otwarte na ten dramat współczesności, że z różnych powodów, których nie chciałbym oceniać, ani nikogo potępiać, matka jest zdolna pozbyć się swojego dziecka. Otwieramy to okno dlatego, żeby nawet w tych dramatycznych i wydawać by się mogło niezgodnych z naturą macierzyństwa momentach wyjść naprzeciw, żeby to dziecko nie musiało wylądować w koszu na klatce schodowej.
Opiekujące się warszawskim oknem życia siostry franciszkanki rodziny Maryi nadały chłopcu imię Franciszek. Już jutro, w drugą niedzielę Wielkiego Postu, która jest dniem modlitwy i solidarności z misjonarzami, odbędzie się zbiórka na rzecz polskich misjonarzy. Towarzyszyć jej będzie hasło Misjonarz sługą życia. Ksiądz Marek Gałuszka, dyrektor dzieła pomocy Ad Gentes, podkreślił, że celem zbiórki jest przede wszystkim uświadomienie sobie potrzeby wspierania działalności misyjnej Kościoła, w sposób szczególny pracy polskich misjonarzy.
Druga niedziela Wielkiego Postu to jest ta niedziela, gdzie wspieramy ich poprzez modlitwę przede wszystkim, ale jak również poprzez jałmużnę wielkopostną do puszek we wszystkich kościołach w Polsce będą zbierane ofiary, które zostaną przekazane na realizację projektów polskich misjonarzy.
Misjonarzy można także wesprzeć wysyłając SMS o treści misję na numer 72032. Koszt to 2 zł i 44 grosze.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.